Oto idzie papież słowiański, ludowy brat. On rozda miłość, jak dziś mocarze rozdają broń. Sakramentalną moc on pokaże świat, wziąwszy w dłoń. Niebo się nad nim piękne otworzy z obojga stron, bo on na świecie stanął i tworzy i świat, i tron. Moc mu pomoże sakramentalna narodów stóp. Moc ta przez duchy będzie widzialna przed trumną, tu. Wkrótce ujrzycie cień, potem twarz. Wszelką zrań świata wyrzuci zgniłość, robactwo, gad. Zdrowie przyniesie, rozpali miłość i zbawi świat. Wnętrza kościołów on powymiata, oczyści sień.
Ostatnio zdarzyło mi się zapytać mamę i tatę, jak to było, co dokładnie robili, kiedy Karol Wojtyła został papieżem. Mama siedziała w ogrodzie, tata siedział w domu i dokładnie zdali mi relację, jak było to dla nich ważne. Że na początku był szok, bo kiedy tata zobaczył w telewizji wiadomość, że Polak będzie papieżem, wybiegł od razu na dwór i kiedy poinformował o tym swojego tatę, to tata troszeczkę jemu nie dowierzył. No to nie było przewidywalne, żeby Polak został papieżem, w ogóle jakikolwiek inny obcokrajowiec został papieżem niż Włoch. To był zwrot jakiś w naszej historii Polski.
O wyborze i o Ojcu Świętym dowiedziałem się służąc w wojsku, pełniąc służbę podoficera dyżurnego w hełmie lubelskim. I w dniu 16 października jeden z dyżurnych żołnierzy podbiegł do mnie z radosną informacją, nowina, że mamy papieża Polaka, Jana Pawła. Pamiętam, że zwrócił się obywatelu kapralu. No i dzisiaj obywatel kapral od tamtego czasu, zresztą i wszyscy inni mieszkańcy, obywatele Polski Ludowej zaczęli rozumieć swoją rolę, swoje zadanie i zaczęli inaczej traktować swoje państwo i obecność w życiu publicznym, w przestrzeni, również w polityce. To mnie zainspirowało do działalności. Ja wróciłem z wojska, pamiętam pierwszą wizytę. Wtedy nie było jeszcze wolnych sobót. Ja nie byłem na tych uroczystościach w Warszawie w 79. Natomiast moja koleżanka pojechała i pamiętam, jak z wzruszeniem opowiadała to swoje spotkanie, przeżycia. Oczywiście telewizor inaczej to pokazywał, ale już wiedzieliśmy, że to będzie ważny okres w życiu naszego kraju, narodu. I tak rzeczywiście było przez 27 kolejnych lat.
Żyliśmy w takim otoczeniu totalitarnego kłamstwa, a może jeszcze bardziej zastraszania. Zastraszania jedni drugich. Wtedy wielu ludzi te funkcje wysokie partyjne to obejmowali ze strachu, bo jak ja nie zechcę, to się muszę bać, co będzie. I musiał, powiedzmy, taki zastraszony się zapisać, a ten, co go namawiał, zachęcał, to również z takiego strachu. I wtedy powiedzenie Ojca Świętego właśnie to nie lękajcie się prowadziło do refleksji, aha, to wtedy można było definiować, gdzie my jesteśmy. To nie było takie jak dla dziecka, nie płacz, nie bój się. Od razu podaje receptę, otworzyć drzwi Chrystusowi. Aha, wiara. To jest droga właśnie nie bać się, czyli droga do wolności. No i to jest naturalne zapotrzebowanie człowieka, być wolny. I chyba czuło się, że papież już od początku to otwiera nam uwolnienie się od tego zastraszania.
A pan był papieżem?
Niestety byłem.
Jakże przedziwne jest twoje milczenie we wszystkim,
czym zewsząd przemawia stworzony świat, co razem z zatoką lasu zstępuje w dół, każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry, rytmicznie niesiony swym własnym prądem. Niesiony dokąd? Co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemijam podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać.
10. rocznicę pontyfikatu, pielgrzymka. 1988 rok.
Pan tutaj całuje pierścień Jana Pawła II, tak?
Tak. Pamiętam, że jakoś tak się składało, że naszej grupie towarzyszyła Polonia brytyjska. Byli jeszcze żołnierze od Maczka, Andersa. I to było też bardzo takie ciekawe przeżycie, spostrzeżenie i ich zainteresowanie Ojcem Świętym. Osób, które no, często nie mogły wrócić do Polski, Polaków.
No a jak pan pamięta to spotkanie z nimi? Znał pan ich historię?
Tak, tak. Już wtedy wydaje mi się, że dobrze znałem historię żołnierzy, którzy wybrali drogę na zachód.
A kto panu o tym opowiadał? Przecież pana o tym nie uczono w szkole.
No mój dziadek, mój tata. Dużo było książek poświęconych z drugiego obiegu tym wydarzeniom. No i sam interesowałem się.
A jak ich papież traktował?
No, widać było, że jest to szczególny wyraz umiłowania i szacunku dla ich roli, tego wszystkiego, co zrobili, co ich spotkało później.
Moja babcia, prababcia była nauczycielką historii i zaszczepiła we mnie takie zamiłowanie do tego właśnie w tym liceum, w liceum Kościuszki, w którym właśnie teraz przebywam, zaszczepiła we mnie taką miłość do tego, żeby zgłębiać tę historię, żeby dążyć zawsze do prawdy. I mogę też podać taki przykład, że zostawiła mi bardzo dużo książek i czasami je przeglądam i widzę, że jest jakiś tekst, a pod nim notatka babci: bzdura, tak nie było. I myślę, że to w pewnym stopniu oddziałuje na mnie, ponieważ prababcia pokazała mi, że to, co jest napisane, nie zawsze jest prawdziwe i pokazała mi, żebym ja też miała odwagę powiedzieć: bzdura. Tak nie było.
Tak myśmy odbierali wówczas na telewizję, że Polak to jest taki, co tam, no te piękne takie budowy wielkie, tam socjalistyczne, to owszem, ale przeciętny Polak to jest taki brudas, tam te łazienki, to wszystko brudne, to wszystko o takie łazi. My dyskutanci to mówiliśmy, no najlepiej tak dać jedno, byle jako łazienkę, nigdy nie sprzątać, wpuścić 1000 ludzi i pokazać, że to wszystko brudasy. Na takim prozaicznym obrazku pokazanie, jak to myśmy się podnosili z kolan, można powiedzieć, ale tamto klękanie to mieliśmy na myśli, że z takiego upadlania, wmawiania, że jesteśmy mało warci, niewiele umiemy, niewiele rozumiemy, niewiele wartościowi. I później rozmowa, no zaraz, to jak Pan Bóg kieruje światem i z takiego narodu wybiera papieża, to i my nie jesteśmy aż tacy słabi.
Trzeba, by przemawiała do nich wizja Michała Anioła. Kom prawe, wspólna troska o dziedzictwo kluczy, kluczy królestwa. Oto widzą siebie pomiędzy początkiem i kresem, pomiędzy dniem stworzenia i dniem sądu. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Ostateczna przejrzystość i światło. Przejrzystość dziejów. Przejrzystość sumienia.
Ojciec nie miał lekko. Miał duże gospodarstwo rolne, zrujnowane po wojnie. Były obowiązkowe dostawy. No. Uchodził za tak zwanego kułaka. Później czekał na kolejne przydziały poszczególnych maszyn rolniczych, zanim skończył kompletować maszyny do konnych. zaprzęgów, to dostał przyciąg na traktor i później znów te oczekiwania i tak dalej, i tak dalej. To wszystko podawało jakoś niechęć do takiego stanu, który przecież mógłby wyglądać inaczej. To było takie ważne, żeby nie dać się, żeby nie musiało być tak siermiężnie. I ja zacząłem się interesować tym wszystkim, dlaczego tak to się dzieje. I poszliśmy do tej Solidarności. Oczywiście różnie byliśmy traktowani. To nie była jednoznaczna, pozytywna ocena, tak jak pamiętam, tego naszego ruchu. Byli przeciwnicy, to wiemy. Były wizyty dziwnych panów, nieraz u mnie w domu, też to pamiętam.
Pracowałem w dużym zakładzie państwowym, czyli socjalistycznym. To była własność, tak jak to wtedy zapisano, ogólnonarodowa socjalistyczna i no, tak wtedy można było rozumieć. Tu jest twoje posłuszeństwo. Ja rozumiałem, niestety to właśnie mówię, zakłamanie i strach. Zabrałem w tym zakładzie pracy, chociaż mi to często pasuje, w obozie pracy. W obozie pracy, zakłady przemysłu skórzanego w Łukowie, to tam inne reguły obowiązywały, wychodziłem za bramę i wtedy trochę więcej wolności było i to na tym to polegało. Natomiast
czyli w domu co innego, a na zewnątrz co innego.
Tak, i wychowanie i nas, i moje, i później dzieci, to było zupełnie co innego, to o 180 stopni. Tradycje rodzinne i potem to, co myśmy przekazali, no jedno wspomnę, przywoziłem książki historyczne, między innymi z Watykanu, między innymi Kukiela, historię. I kiedyś córka w liceum sporo się dowiedziała z tych, poza tym z drugiego obiegu mieliśmy sporo, dowiedziała się i na historii zaczęła pani mówić, co ona z historii wie. Pani znów, dziewczyno, co ty tu mi to opowiadasz?
Kiedy wprowadzano stan wojenny, była taka obawa, że mogą wkroczyć wojska, czy to Układu Warszawskiego, czy wręcz po prostu wojska sowieckie. No, wtedy dużo się mówiło, wejdą, nie wejdą, były piosenki odpowiednie, prawda? I wtedy właśnie dopiero tak zastanawiając się, na ile to zagrożenie jest realne, zwracaliśmy uwagę na postać Ojca Świętego. Jako tej osoby, która może mieć realny wpływ na tą sytuację. Oczywiście dziś te oceny są bardzo różne. Niektórzy, zwłaszcza ci, którzy nie bardzo te wydarzenia pamiętają, to bagatelizują, twierdząc, że zagrożenia wręcz nie było. Ja nie chciałbym tu oceniać, czy ono było takie na wskrosie realne, czy nie. Ale jeśli chodzi o naszą psychikę, to wszyscy doskonale zdawaliśmy sobie wtedy przynajmniej sprawę, że mogą wejść. Zresztą oni wcale nie musieli wchodzić, oni tu u nas byli. Przypominam sobie te sytuacje, jakie miały miejsce w Warszawie, kiedy wracałem z pracy, musiałem przejechać przez Aleje Jerozolimskie i Marszałkowska. To był ten moment, kiedy została ta krzyżówka zablokowana. Tam z jednej strony w Alejach Jerozolimskich stały policja, ZOMO, z drugiej strony robotnicy z Woli, w ubraniach roboczych, ręce jeszcze umazane oliwą, bo tak jak odeszli od warsztatów pracy, od jakichś tam obrabiarek, innych urządzeń, tak stali na tej ulicy. To taka atmosfera, kiedy brakowało tylko iskry, żeby doszło do wielkiego wybuchu, do czegoś, co miałoby niewyobrażalne wręcz następstwa. I wtedy też patrząc na tą sytuację, to myślami człowiek sięgał do postaci właśnie papieża Jana Pawła II, że jednak ta władza, jeśli się powstrzymuje, to powstrzymuje się między innymi dlatego, żeby w świat nie poszła opinia. Opinia wyrażana również przez papieża Polaka na temat tejże władzy. To na pewno pomagało. To miało realny wpływ na tą naszą sytuację. To zagrożenie zmniejszało się. Zmniejszało się dzięki nauce papieża. Wiedzieliśmy, że Ojciec Święty dużo podróżuje po świecie. Nie tylko to są pielgrzymki do Polski. Spotyka się z przywódcami państw świata. I w związku z tym w przypadku takiego realnego zagrożenia zrobi wszystko, żeby do jego ojczyzny te obce wojska nie weszły, a przynajmniej żeby nie rozpoczęły pacyfikacji. Mnie osobiście to w dużym stopniu pomagało.
Jestem tylko ty, jestem tu, małym człowiekiem, co szuka słów. by nazwać to coś, co nazwać nie daje się. Dobrze, że jesteś tu, kochamy Cię.
Kiedy kraj komunistyczny potrafi mieć swojego papieża, Polaka, to teraz już jest wszystko możliwe. Możliwe jest nawet to, żeby Polska stała się wolnym krajem demokratycznym. Myślę, że to miało ogromne znaczenie, bo przecież nie bez powodu władza komunistyczna. Jak się zachowywała, kiedy przede wszystkim nie pozwalała na to, żeby papież przyjechał do Polski? Potem, kiedy już papież przyjechał, była wszechobecna propaganda, zasłaniano, nie pokazywano prawdziwej ilości ludzi, którzy przychodzili do papieża, aby omamić umysły innych. Przecież władza komunistyczna nie robiłaby tego, gdyby nie widziała w papieżu zagrożenia, swoistego zagrożenia dla swojego reżimu. I ludzie do niego lgnęli, lgnęli do niego nie bez powodu. Papież nie bał się swoich słów, nie bał się powiedzieć, że ta ziemia jest skażona i potrzeba, aby stąpiło na nią swoiste odnowienie, które, jak wiemy, po 89 roku wreszcie nastało. I myślę, że papież jest tutaj właśnie sztandarem pokonania komunizmu w Polsce. Powinniśmy mu być wszyscy za to wdzięczni.
Że człowiek już nie jest sam, nie jest sam. Dzięki za serce Twe, za radość Twoją, mówisz nie lękaj się, gdy świat się boi. Dzięki za prosty fakt, że jesteś z nami, że chcesz być z nami, zostaniesz z nami poza czas. Dzięki za serce Twe, obecność Twoją, bardzo kochamy Cię, bardzo kochamy Cię.
Tutaj właśnie mamy fotografię na tle ołtarza w Siedlcach. No i w tle widać furażerki służby porządkowej, żółte.
Czyli pan.
Charakterystyczne. No, być może tutaj pan Józef, a może pan Andrzej Soćko, który no też. Właśnie.
Akurat tak się zdarzyło, że również byłem w służbie, w kościelnej służbie porządkowej, z tym, że miałem to szczęście, że byłem stosunkowo blisko ołtarza. Tu właśnie jako pamiątka. Wizyta apostolska Jana Pawła II w Polsce, Siedlce, 10 czerwca 1999 rok. Kościelna służba porządkowa. Soćka Andrzej, numer dowodu osobistego. Miejsce pełnienie służby, trasa. Z tym, że to była właśnie trasa już w pobliżu ołtarza.
Anna i Józef Płudowscy, Łuków Klimeckiego, Polonia. 17 lutego 1987 rok. Czyli to jest charakter pisma naszego papieża i tak. To on napisał: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Jan Paweł II. Z serdecznym błogosławieństwem na Boże Narodzenie 1986. I druga kartka. Do Betlejem pełni radości śpieszmy powitać Jezusa Małego. Jan Paweł II, papież, z życzeniami na Boże Narodzenie 1985 rok. Pan z małżonką wysyłał życzenia papieżowi, tak?
Tak.
Od kiedy?
Pewnie od 83 albo 84 roku.
I papież odwzajemniał, przesyłał państwu.
Odwzajemniał, tak.
Tu jest ciekawa pamiątka, a więc zaproszenie przez pana marszałka Macieja Bożyńskiego, nieżyjącego już, i panią marszałek Senatu, panią Alicję Krzyśkowiak, pana senatora Krzysztofa Głuchowskiego na uroczyste zgromadzenie posłów senatorów, podczas którego jego świętobliwość papież Jan Paweł II wygłosi przesłanie do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej dnia 11 czerwca 1990 roku o godzinie 10. Sala posiedzeń, miejsce 567. Niesamowite przeżycie. Tu mamy zdjęcie właśnie wykonane. Pamiętajmy, że to był czas, kiedy przygotowaliśmy prawo pod potrzeby traktatu akcesyjnego, jak również do wejścia do struktur natowskich. I to przesłanie, które Ojciec Święty do nas skierował wtedy. Dzieląc radość z pozytywnych przemian, jakie dokonują się w Polsce na naszych oczach, winniśmy sobie również uświadomić, że w wolnym społeczeństwie muszą istnieć wartości zabezpieczające najwyższe dobro całego człowieka. Wszelkie przemiany ekonomiczne mają służyć kształtowaniu świata bardziej ludzkiego i sprawiedliwego. Pragnąłbym życzyć polskim politykom i wszystkim osobom zaangażowanym w życiu publicznym, by nie szczędzili sił w budowaniu takiego państwa, które otacza szczególną troską rodzinę, życie ludzkie, wychowanie młodego pokolenia, respektuje prawo do pracy, widzi istotne sprawy całego narodu i jest wrażliwe na potrzeby konkretnego człowieka, szczególnie ubogiego i słabego. Wydarzenia w Polsce sprzed 10 lat umożliwiły historyczną szansę, by kontynent europejski, porzuciwszy ostatecznie ideologiczne bariery, odnalazł drogę ku jedności. Mówiłem o tym wielokrotnie, rozwijając metaforę dwóch płuc, którymi winna oddychać Europa, zapalając sobie tradycje wschodu i zachodu. Zamiast jednak oczekiwanej wspólnoty ducha dostrzegamy nowe podziały i konflikty. Sytuacja ta niesie dla polityków, także dla ludzi nauki i kultury i dla wszystkich chrześcijan pilną potrzebę nowych działań służących integracji Europy.
Szanowni Państwo, żyjemy w czasach bardzo trudnych, w czasach, gdy tyle problemów u nas, wokół nas. Jeszcze niedawno wydawało nam się, że żyjemy w Europie Środkowej, bezpieczni, a tu całkiem realne zagrożenia i to z niedaleka. A i w kraju nadal mamy wiele różnych spraw, sporów właśnie i kłótni, nierozwiązanych problemów. A niedawno weszliśmy do Unii Europejskiej, by móc walczyć o tożsamość narodową. Potrzebne są określone wartości, wzorce. Te wartości to na pewno język, obyczaje, obrzędy, religia, ale do tych wartości zaliczyłbym też autorytety. Jednym z takich autorytetów był, jest i pozostanie papież Jan Paweł II.
Ostatnio na przykład przyprowadziła właśnie z nami Sorka lekcję o wolności. Sorka zapytała nas się, czym jest właściwie wolność i osobiście, co dla mnie znaczy wolność. I powiem szczerze, że skłoniło mnie to do pewnych przemyśleń, dlatego że wiadomo, że dla każdego człowieka wolność stanowi coś innego. Dla innych jest to wyzwanie, aby wyzbyć się nałogów. Dla innych wolność, na przykład dla polityków, znaczy już zupełnie coś innego, dlatego że wolność dla nich to... Sama nie wiem, co może znaczyć wolność dla nich, dlatego że to jest ciężki temat i kontrowersyjny, a mój 18-letni umysł nie zawsze, że tak się wyrażę kolokwialnie, ogarnia ich ideę, ale właśnie wolność dla mnie personalnie myślę, że jest dążeniem do samokształcenia się i pokonywania wszelkich wad, które są we mnie. Będzie to na pewno dążenie do tego, aby cały czas kształtować siebie, pomimo tych wszelkich przeciwności, które stawia przede mną młode życie oraz pokus, ponieważ wiadomo, że każdy człowiek młody w swoim życiu napotyka na różne pokusy. Nie muszę chyba ich wymieniać, ponieważ na pewno każdy z nas boryka się z brakiem perspektyw, z nie wiedzą, co właściwie uczynić z własnym życiem, jak wykreować siebie, z brakiem pomysłu na siebie. I myślę, że to jest takim wyzwaniem, przed którym staje dzisiejsza młodzież i myślę, że też nauki Jana Pawła II mogą nam pomóc w pewnym sensie odnaleźć się w tym wszystkim. Zapamiętam taki cytat: wolność trzeba zawsze zdobywać, nie można jej tylko posiąść. I to jest bardzo ważny cytat, który bardzo mi się spodobał, dlatego że Jan Paweł II pokazuje tutaj nam, że nie możemy nigdy przestać walczyć, a nigdy nie możemy spocząć na laurach, gdyż nasze życie polega na kształtowaniu własnej osobowości, własnego charakteru. I myślę, że to jest właśnie taki cytat, który idealnie obrazuje to i motywuje młodych ludzi do walki o siebie, przede wszystkim o siebie.